Ja chciałbym dzisiaj być kontynuatorem moich poprzedników, którzy tutaj głosili przede mną. Jan już mówił, jak ktoś mówi dobre nauczanie, to się go wspomina. Każdą niedzielę praktycznie. Jan już mówił wcześniej, o miejscu, w którym o rozczarowaniach, miejscu, w którym możemy się znaleźć, o tym, o czym rozmyślasz. Pamiętacie takie pytanie, o czym rozmyślasz? Ostatnio Sławek mówił o tym, aby wytrwać, być wytrwałym. Ja też dzisiaj chciałbym kontynuować. To jest, w moim przypadku to jest tak, że słowo przychodzi, to słowo przyszło gdzieś tak miesiąc wcześniej. I to jest jakieś takie ziarenko, które, jak ostatnio mówiłem, ziarenko, które gdzieś zapada w sercu, a później się rozwija. Dzisiaj jest ten czas, kiedy to ziarenko wyrosło, jest to jakaś roślina, wydało coś i dzisiaj chcę to podzielić z wami. Dzisiaj jest ten czas na to. Super. Ten temat dzisiaj jest ciekawy. Nie przestraszcie się, ponieważ zatytułowałem dzisiejsze wystąpienie, dzisiejsze nauczanie Miejsce zgorszenia. Miejsce zgorszenia. Gdzie tutaj widzimy jakieś fale wzburzone i widzimy osobę, która odwrócona tyłem. Mam to wszystko za sobą. Tak? Coś właśnie w tych klimatach. Czy to jest biblijne miejsce zgorszenia? Myślę, że w Starym Testamencie coś byśmy znaleźli na temat zgorszenia, ale dzisiaj nie będziemy czytać fragmentu ze Starego Testamentu, ponieważ dzisiaj będziemy czytać tylko fragment z Nowego Testamentu i to tylko jeden fragment. Miejsce zgorszenia, czy to nie jest jakiś adres. To nie jest coś, co się kojarzy z jakimś miejscem, jakimś domem może. To jest raczej czas, to jest raczej etap w życiu, który przechodzimy. Tak sobie myślę, mam nadzieję, że się mylę, ale tak sobie myślę, że każdy albo był w tym miejscu, albo jest w tym miejscu, albo może się znaleźć w tym miejscu. I dzisiaj chciałbym, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytania, co to jest miejsce zgorszenia, jak się przed nim chronić, aby się w nim nie znaleźć, oraz jak z niego wyjść. I chcę, abyśmy przeszli teraz do fragmentu z Ewangelii Jana, 6 rozdziału. Podzieliłem ten 6 rozdział na takie małe etapy, na takie odcinki. Ja będę czytał z przykładu Słowa Życia. I teraz na początek 5 pierwszych wersetów, od 1 do 5. Potem Jezus przeprawił się na drugą stronę Morza Galilejskiego, zwanego też Jeziorem Tyberiackim. Towarzyszyły mu tłumy, bo widzieli, jak cudownie uzdrawiał chorych. Razem z uczniami wszedł na górę i tam sobie siedli. Zbliżało się wtedy hebrajskie święto Paschy. Jezus rozejrzał się i zobaczył, że ciągną do niego ogromne tłumy. Później, jakbyśmy czytali, to dowiemy się, że miało miejsce rozmnożenie chleba, tak. Było nakarmionych około 5000 mężczyzn 5 chlebami i 2 rybami, tak. To było tak niesamowite wydarzenie, ponieważ się później zebrali tam chyba 12 koszy. Niesamowite wydarzenie, że wszyscy byli naprawdę w szoku później, jak się uświadomili sobie, co się stało. Jezus sobie odszedł na górę, w tym później uczniowie przeprawili się na drugi brzeg. W nocy Jezus również wszedł na brzeg morza, na brzeg tego jeziora i przeszedł po wodzie na drugą stronę. Natomiast ludzie wszyscy, jak się już obudzili i widzieli, że go nie ma, zaczęli go szukać, gdzie on jest. I ruszyli poszukiwania, jedni się przeprawiali przez morze, inni jakoś inaczej obeszli morze. W każdym bądź razie znaleźli go. Znaleźli go po drugiej stronie w Kafarnaum. Tam go spotkali i zapytali. To jest od 25 wersetu czytamy dalej. Mistrzu, kiedy zdążyłeś tu przybyć? Zapewniam was, że szukacie mnie nie dlatego, powiedział Jezus, że ujrzeliście cud, lecz dlatego, że najedliście się chleba do syta. Starajcie się jednak nie o ten nietrwały pokarm, ale o pokarm dający życie wieczne, a które może wam zapewnić Syn Człowieczy. Po to właśnie posłał mnie Bóg i Ojciec. Od 33 wersetu, które czytamy, Bo chlebem od Boga jest ten, który przychodzi z nieba, to on daje światu życie. Panie, dawaj nam zawsze ten chleb, prosili go. To ja jestem chlebem życia, odpowiedział Jezus. Kto do mnie przychodzi, nie będzie głodny. A kto we mnie wierzy, nie zazna pragnienia. I teraz 41 wersetu. Lecz ludzie zaczęli burzyć się przeciw niemu, ponieważ powiedział, to ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. Przecież to tylko Jezus, syn Józefa, wykrzykiwali. Znamy jego ojca i matkę. Jak on może mówić, stąpiłem z nieba? Dlaczego się burzycie, rzekł Jezus? Raz jeszcze was zapewniam. Kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Wasi przodkowie jedli wprawdzie mannę na pustyni, ale poumierali. Natomiast kto je ten chleb z nieba, nie umrze. I teraz 57 wersetu. Ja żyję dzięki żyjącemu Ojcu, który mnie posłał. Tak samo ten, kto się mną karmi, będzie żyć dzięki mnie. To właśnie jest chleb z nieba. Nie tak, jak jedli wasi przodkowie i pomarli. Każdy, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Tego wszystkiego Jezus nauczał w synagodze, w Kafarnaum. I wtedy, kiedy to ludzie słyszeli, stało się coś takiego nieprawdopodobnego, coś ciekawego, ponieważ wielu jego uczniów, słysząc to, mówiło, to jest od 60 wersetu, mówiło, to jest zbyt trudne. Któż jest w stanie to pojąć? Jezus wiedział, że im się to nie podoba. Spytał więc, jesteście tym zgorszeni? Cóż w takim razie powiecie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wracającego tam, skąd przyszedł? Zrozumcie, to Duch daje życie. Ludzkie wysiłki nie mają tu znaczenia. Słowa, które wam powiedziałem, są właśnie duchem i życiem. I w 66 wersecie czytamy, po tym wszystkim wielu uczniów opuściło Jezusa i już z nim nie chodziło. To, co słyszeli, nie spodobało im się to. To, co słyszeli, przerosło ich. Opuścili go i już z nim nie chodziło. I pytanie, które się nasuwa, o którego zaczęliśmy praktycznie historię czytać, to jest, dlaczego ludzie szukali Jezusa? Dlaczego go szukali, kiedy on już się przeprawił na drugi dzień, kiedy już się obudzili? Dlaczego go szukali? Ponieważ dostali jedzenie. Jezus im to powiedział. Nie dlatego, że widzieliście cud, ale dlatego, że się najedli. Nie musieli go kupić. Nie musieli zarobić na niego. Nie musieli go piec. Nie musieli ryb wyławiać, czekać, zarzucać sieci w jakikolwiek sposób. Dostali za darmo. Ich pragnienia, ich głód, który mieli wtedy, został zaspokojony w niesamowity sposób. Jezus był osobą, która sprawiła, że poczuli się beztroską. I wtedy Jezus wykorzystał tę sytuację, aby podzielić się z nimi prawdą z innej rzeczywistości, można powiedzieć, z innego wymiaru. Jak popatrzymy chronologicznie na ten fragment, to był to trzeci rok służby Jezusa. I to, co czytaliśmy na początku, taka ciekawa uwaga była, że zbliżało się święto Paschy, tak? Święto Paschy się zbliżało wtedy. I jeżeli przeczytamy cały fragment, zachęcam was do tego, szósty rozdział Ewangelii Jana, cały fragment, Jezus tam bardzo dobitnie mówił o sobie jako o ciele, jako swojej krwi. Mówi tam bardzo dobitnie i można, że tak to czytamy, to można, przychodzi nam taki fragment, kiedy Jezus spotkał się już później w wieczerniku z uczniami i praktycznie mówił im to samo. Mówił im to samo. A więc nawiązał do tej sytuacji, kiedy rozmnożony był chleb, zaspokojony był głód, wykorzystał sytuację, aby powiedzieć o tym, że on jest Mesjaszem, że on przyszedł po to, aby mieli życie wieczne. Nawiązał do tej sytuacji już, ponieważ zbliżało się święto Paschy, wierzę, że wszyscy żyli tym świętem, wiedzieli, o co chodzi, nawiązał do tego. Jednak było to zbyt trudne. Było to zbyt trudne dla nich. I to, co Jezus powiedział do nich, jesteście tym zgorszeni? Greckie słowo gorszyć, brzmi skandalizo. Skandalizo, a więc coś, co to słowo znaczy urażać, oburzać, gorszyć kogoś, powodować upadek, wpadnięcie w pułapkę, prowadzić do grzechu. To was gorszy? To jest coś, co was uraża, co was oburza. To jest co trudno wam przyjąć. I tak się zastanawiałem później nad życiem Jezusa, nad jego postępowaniem, no, czy rzeczywiście Jezus dawał powody do zgorszenia? Czy wywoływał skandale? No, myślę, że tak. Zgadzacie się z tym? Tak, on w pewnym sensie był takim skandalistą, w takim dobrym znaczeniu. Ponieważ, kilka przykładów może. Co robił? Uzdrawiał szabat. Skandal. Jadł w domu z celnikami. Kolejny skandal. Pozwalał wycierać swoje nogi nierządnicy. To też oburzało ludzi. Odpuszczał grzechy. To dopiero był powód do oburzenia. Dalej nakazywał kochać nieprzyjaciół. Samarytan i Rzymian. Coś nie do przyjęcia. Ale największym skandalem było jednak to, że nazywał siebie Synem Bożym. To był największy skandal, który mógł wywołać i który wywoływał. To było coś nie do przyjęcia. I to sprawiło, że wielu ludzi, wielu uczniów się zgorszyło. Oburzyli się. Nie mogli tego po prostu sobie poukładać. Miejsce zgorszenia. Co to jest miejsce zgorszenia? Możemy się już domyślać tego fragmentu, co to jest, jak to wygląda. Natomiast ja myślę, że jest to najczęściej sytuacja słowa lub uświadomienie sobie czegoś i to nas zaskoczyło, zaskakuje. Kiedy nastąpi jakaś sytuacja lub kiedy słyszymy jakieś słowa albo uświadomiamy sobie coś i nas zaskakuje, wtedy jest to praktycznie trudne do przyjęcia. Najtrudniejsze jest to wtedy do przyjęcia, bo powodem, albo inaczej winowajcą, adresatem jest Jezus. Ludzie mówią Bóg, często ogólnie. To Bóg jest sprawcą tego, to Bóg to sprawił. Jest to oburzenie, miejsce zgorszenia to oburzenie, coś niezaakceptowania, jest to gniew, dezaprobata. Takie emocje temu towarzyszą. Jest to miejsce, w którym czas nie goi ran. To jest ciekawe. To jest miejsce, w którym czas nie goi ran, a więc im więcej czasu, tym mniej boli. Nie, to ciągle boli. To ciągle jest nie do przyjęcia. Jeszcze głębiej. Chrześcijański staż albo poziom wiary, jaki mamy, raczej nie mają tutaj znaczenia. Takie stwierdzenia właśnie jak to przesadziłeś, jak mogłeś, albo mam dość, mogłeś coś zrobić, ale nie zrobiłeś, albo nie warto, albo inne stwierdzenie, to jest zbyt trudne, poddaję się. Przykłady? Myślę, że przykłady, które mógłbym przytoczyć, są zbyt osobiste, albo zbyt bolesne, aby je przytaczać. Wiem, o czym mówię, bo sam byłem w tym miejscu niejednokrotnie. Z jednej strony uznajemy, że to my mamy rację, nie zrobiłeś tego, co myślałem, że powinieneś zrobić. Nie zrobiłeś tego, a myślałem, że to powinieneś zrobić. Jest to wewnętrzna niezgoda, jakiś bunt, który się rodzi. Z drugiej jednak strony wynika to z naszego niezrozumienia motywów działania Boga. Nie rozumiemy, dlaczego tak się stało. Uczniowie nie rozumieli słów Jezusa, dlatego co? Go odrzucili. Nie rozumieli go, dlatego go odrzucili. Czym jest chleb, czym jest głód, rozumieli. Natomiast jak karmić się Jezusem, chlebem z nieba, tego nie mogli pojąć. Wiecie, wtedy możemy wpaść w taką pułapkę, że z jednej strony no, nie zrobił Bóg tego, co chciałbym, a z drugiej strony nie rozumie tego. Słowo skandalizo oznacza również wpadnięcie w pułapkę. I możemy wpaść w taką pułapkę. I teraz uczniowie co zrobili? Odeszli, już z nim nie chodzili. A więc reakcja może być, że można odejść. Inna reakcja, można co zrobić? Można stanąć, zatrzymać się. Niedawno, parę miesięcy temu, w tym roku w każdym razie, mieliśmy spotkanie klasowe. 50-latki, 35 lat, tak, po szkole podstawowej. I takie fajna uroczystość, fajny czas. Ale miałem też okazję rozmawiać z niektórymi i wspominali ten czas, kiedy byliśmy razem we wspólnocie. Dla nich to był fajny czas, fajnie go wspominają. Natomiast inni mieli jakieś coś ich dotknęło wtedy. Wiecie, jak rozmawiałem z nimi, to miałem wrażenie, nieodparte wrażenie, że stanęli w miejscu. Zatrzymali się 35 lat temu, gdzieś tam 30 lat temu. Zatrzymali się. Oni ciągle żyli tamtym czasem. Czy to było, zaskoczyło mnie to, że po prostu no osoby, z którymi razem byliśmy gdzieś tam, to nagle są w tym samym miejscu. Zatrzymali się. Można się zatrzymać. Można przyjąć taką postawę asekuracyjną. Dalej nie pójdę. Zobaczę, co będzie dalej. Potrzebuję czasu, potrzebuję odpocząć, potrzebuję cokolwiek, ale nie pójdę dalej. Inna reakcja może być, możemy zwolnić. Możemy zwolnić. I teraz może posłużyć się takim innym przykładem, żeby zobrazować to. Kiedyś jeździliśmy, jak dzieci były małe nasze, młodsze, jeździliśmy często nad morze, ale był też taki czas, kiedy jeździliśmy w góry. Wiecie, w góry tyle jest trudniej, że po czasie można się zmęczyć, tak? Wyjazd z góry nie jest takim fajnym, lajtowym czasem, jak wyjazd nad morze. Takim swobodnym, gdzie tylko można do wody i z powrotem. I wtedy reakcja naszych dzieci była taka, że po prostu szły coraz wolniej. Szły coraz wolniej, w końcu gdzieś tam się odwróciły, patrzyły. No, to była reakcja na ten trud, który miały wykonać, tak? One się buntowały w środku, to było zrozumiałe. Buntowały się, nie chciały dalej iść i szły coraz wolniej. No i co można było zrobić? Odwracać się. No chodźcie. Chodźcie szybciej. No ile można czekać, tak? Po prostu hamowały nas. Sprawiały, że musieliśmy zwalniać, musieliśmy tam ich wołać. Po prostu było to coś, co jakby nam psuło humor. Ale taka była reakcja na ten trud, na ten wysiłek, na nasz pomysł, tak, gór. Tak też może się stać w naszym otoczeniu za Jezusem. Możemy zwolnić. Możemy taki, wiecie, bierny opór. Idziemy, ale wolno. Ale nie tak dla całego. Ale będę ostrożny. Nie dam już drugi raz się tak... Nie chcę się tak poczuć. Ostrożnie. Nasuwa się pytanie, jak się uchronić przed takim miejscem zgorszenia? Co robić? Czy można w ogóle się uchronić? Pewnie jest to trudne, natomiast możemy się czegoś nauczyć od Jezusa. Jezus, z tego co czytamy, nie gorszył się i nie oburzał się na to, co decydował Ojciec. Jezus miał świadomość, że Jego obecność Jego Ojca zawsze Mu towarzyszy i ta pewność była dla Niego życiodajna, jak powietrze. Dzięki temu żył. Czytamy w 38 wersecie. Stąpiłem bowiem z nieba nie po to, by działać na własną rękę, mówi Jezus, lecz żeby wypełnić wolę tego, który mnie posłał. Mówi bardzo, bardzo dobitnie. Stąpiłem bowiem z nieba nie po to, by działać na własną rękę, według mojej koncepcji, według mojego myślenia, ale żeby wypełnić wolę tego, który mnie posłał. I 57 werset mówi dalej. Jezus mówi, ja żyję dzięki żyjącemu Ojcu, który mnie posłał. Ja żyję dzięki żyjącemu Ojcu, który mnie posłał. Tak samo ten, kto się mną karmi, będzie żyć dzięki mnie. I myślę, że żeby zrozumieć te słowa, to trzeba mieć jednak właściwą proporcję między życiem na ziemi, a życiem wiecznym. Ponieważ my wszystko, mamy takie skłonność, że wszystko ściągamy tutaj na ziemię i to są teraz ten czas, który nam jeszcze został, a później, nie wiadomo, jakoś tak ciągle myślimy kategoriami tu i teraz. Natomiast to, co Jezus powiedział, że kto mną się karmi, będzie żył na wieki. A więc, żeby zrozumieć to, musimy znaleźć proporcje między życiem tutaj, a życiem nieskończonym. Zostaliśmy przeniesieni z ciemności, z potępienia, z odrzucenia do życia, świadomości i połączeniu z kochającym Ojcem. I to jest coś, co będzie się działo zawsze, ciągle. To jest coś, co jest niczym innym, nie można tego zastąpić. A więc jak karmić się chlebem z nieba? Jak karmić się Jezusem? Jak to robić? Jak to rozumieć? Może, no, to jest moja taka koncepcja, jak to rozumieć. Dwie najważniejsze potrzeby człowieka, które Jezus zaspokaja. To jest prawda i to jest łaska. Prawda, ponieważ chcemy znać prawdę. Jest takie powiedzenie, tak, że najgorsza prawda jest lepsza od najlepszego kłamstwa, tak? Dokładnie. Chcemy znać prawdę. Wiemy, że będzie boleć, ale jednak gdzieś tam w środku chcielibyśmy znać prawdę. Jaki jestem? To jest pytanie o tożsamość. Często opieramy to pytanie na reakcji innych ludzi, czy na tym, jak nas postrzegają innych ludzi, tylko co mówią nam. A więc jaki jestem? Jak żyć, by nie rozminąć się z najlepszą opcją życia? To jest kolejne pytanie. Chcemy wiedzieć, jaka jest prawda, ponieważ to ona nas ukierunkowuje. Owszem, ona boli, można to zaboleć, ale nas ukierunkowuje. Wiecie, jak jedziemy samochodem i jedziemy niewłaściwie w inną stronę, niż powinniśmy jechać i ktoś nam powie, źle jedziesz, musisz zawrócić, to troszkę nas może, no ja źle jadę, ale kiedy przyjmiemy to, zawracamy w właściwym kierunku. To może nas dotykać, ale to nas ukierunkowuje właściwie. Dalej, prawda daje nam siłę, ponieważ sprawia, że możemy się weryfikować i możemy wzrastać, posuwać się do przodu, możemy się rozwijać. I to nas sprawia, że czujemy się silniejsi. W życiu potrzebujemy wskazówek kogoś, kto patrzy obiektywnie i komu można zaufać. Wszystko postrzegamy subiektywnie, możemy subiektywnie, a więc w oparciu o nasze doświadczenie patrzeć, jak my to rozumiemy. Natomiast wskazówka kogoś, kto patrzy z zewnątrz, obiektywna, jest bardzo cenna, ponieważ patrzy w inny sposób na nas. Widzi to, czego my nie widzimy. Widzi to, czego my nie dostrzegamy. Widzi często prawdę, którą my nie dostrzegamy. I łaska, ponieważ chcemy być akceptowani i chcemy być kochani tacy, jak jesteśmy. Myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że często towarzyszy nam obawa, a czasami i strach. Bo jakby ktoś wiedział, jaki jestem naprawdę, to bym nie chciał znać. Tak? Natomiast Jezus nas zna. Nas bardzo dokładnie, bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie widzi. Bardzo, bardzo jasne to jest dla Niego, jacy jesteśmy, jaki jestem. A jednak akceptuje nas. W pełni jesteśmy akceptowalni. Miejsce zgorszenia pozbawia nas zarówno prawdy, jak i łaski. Będąc w miejscu zgorszenia, nie dostrzegamy, nie potrafimy przyjąć prawdy i nie potrafimy przyjąć łaski. I teraz jak wyjść z tego miejsca? Jeżeli jesteś w takim miejscu zgorszenia, to wiesz, o czym mówię. Również jeżeli byłeś w takim miejscu zgorszenia, wiesz, o czym mówię. I to jest miejsce, w którym Jezus chce ci zadać pytanie. To jest pytanie, które zadał swoim 12 uczniom, temu wąskiemu gronu już. które zostało, nie odeszło. Zapytał w 67 wersecie, to możemy przeczytać, zapytał Jezus, czy i wy chcecie odejść? I teraz tak możemy odpowiedzieć. Myślę, że takim dobrym przykładem jest Szymon Piotr, który zawsze wiedział, co powiedzieć. Zawsze odpowiadał za innych i to dobrze odpowiadał. I on powiedział, Panie, do kogo pójdziemy? To Ty masz słowa życia wiecznego. My Ci zaufaliśmy i wiemy, że Ty jesteś świętym Boga. Ty jesteś Mesjaszem. Do kogo pójdziemy innego? Kto inny może Cię zastąpić? A więc postawam, nie rozumiem, ale się zgadzam. Nie odrzucam, ale się zgadzam. Mimo, że nie rozumiem, nie odrzucam. Mimo, że nie rozumiem, to wiem, że to Ty jesteś miłością i może kiedyś zrozumiem. Kiedyś będę wiedział, dlaczego tak, a nie inaczej. Myślę, że najlepszym sposobem, aby zakończyć to wystąpienie, to nauczanie, będzie modlitwa. Chciałbym dzisiaj, abyśmy zrobili taką inną formę. Nie będziemy wychodzić do przodu, ale w innej formie będziemy się modlić, ok? Skłońmy głowy. Tam, gdzie jesteśmy, skłońmy głowy. Skierujmy swoje słowa, modlitwę do Jezusa, do tego, który karmi nas, dzięki któremu możemy żyć, do chleba z nieba. Jeżeli jesteśmy w tym miejscu albo byliśmy w tym miejscu, uniżmy się przed Nim. Ja powiem tak, może nawet jeszcze bardziej, dobitniej, może pokutujmy z tego buntu, oburzenia, z tego, co, z czym się nie potrafimy zgodzić.